Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Unia Europejska chce, by do roku 2030 kraje wspólnoty osiągnęły 27% udział energii ze źródeł odnawialnych. Na razie, jeśli chodzi o Polskę, ten bilans to około 13%. Sporo jeszcze przed nami. Dziś porozmawiamy o tym, czym są OZE, czy instalacja opłaca się przeciętnemu Kowalskiemu. Czy można uzyskać dofinansowanie na budowę takiej instalacji? Jakie szanse rozwoju mają duże inwestycje w czystą energię? Witam gości. Monika Pawłowicz, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry.
Mariusz Leszczyński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Gospodarczego we Włocławku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przemysław Mędkowski, główny specjalista w Biurze Planowania Regionalnego Programu Operacyjnego, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Dzień dobry. I Adam Piszczek, regionalny specjalista do spraw OZE w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Prośba do pana Przemysława, żeby usiadł bliżej mikrofonu, bo jest pan w toruńskim studiu. Nie widzę pana, ale słychać troszeczkę pana w oddali. Odnawialne źródła energii kojarzą nam się z wiatrakami, z panelami słonecznymi, ogniwami fotowoltaicznymi, ale zakres tych instalacji jest dużo szerszy. Zacznijmy może od wyjaśnienia mniej zorientowanym słuchaczom, jakie są dostępne na rynku urządzenia i z czego korzystają, bo energię można odzyskiwać nawet ze ścieków. Monika Pawłowicz.
Odnawialne źródła energii, to tak jak sama nazwa wskazuje, to jest ta energia, która w krótkim czasie i szybko dosyć da się odnowić. Rzeczywiście najbardziej popularne to jest wiatr, słońce. Mamy tutaj również fale, prądy morskie, woda, ogólnie rzecz ujmując. Mamy biomasę. To są te, które do niedawna jeszcze nie były wykorzystywane elementy, a teraz stają się rzeczywiście powoli naszą codziennością. Nie tylko w dużej skali, ale również dla zwykłego Kowalskiego, dla każdego z nas praktycznie stają się dostępne na miarę naszych możliwości pod kątem ekonomicznym głównie, bo to zawsze był największy problem.
Są pompy na przykład ciepła, tak? Które wykorzystują, no właśnie, co wykorzystują? I powietrze, które z wentylacji
to
się
wszystko,
wydostaje, ale także
to,
coś,
nie,
co jest
wzięte. To wszystko, co przed chwilą wymieniłam, dlatego, że pompa ciepła może być powietrze, czyli tutaj mamy z powietrza, mamy geotermalne, czyli źródła geotermalne, mamy wodę. W zależności od jakiego rodzaju to jest pompa ciepła, ma różne rodzaje zasilania w tą energię. Tam wykorzystywana jest ta energia, która jest tak naprawdę rozproszona, na co dzień przez nas niezauważalna. W odpowiedni sposób ją przetwarza i daje nam ciepło do domu. Tak na co dzień my mówimy, że taka pompa ciepła to jest odwrotność naszej domowej lodówki. Lodówka chłodzi, natomiast pompa ciepła powoduje to, że zbierając tą rozproszoną energię właśnie ociepla, ogrzewa nasze pomieszczenia.
Nasze województwo, tu pytanie do Adama Piszczka, jest dobrym miejscem do montowania takich instalacji wykorzystujących OZE?
Tak, jak najbardziej. Jest to dobry teren. Możemy tutaj wykorzystać szereg, powiedzmy, tego asortymentu z zakresu energii odnawialnej, tudzież kolektory słoneczne, fotowoltaika. Możemy również jako rolnicy uprawiać rośliny szybkiej rotacji. Mam na myśli tutaj
czyli
szybko rosnące, tak. To są rośliny szybko rosnące, typu miskant, wierzba energetyczna, topola. Także mamy szeroki segment wykorzystaniu i potencjału w energii odnawialnej.
Są dane, z których wynika, że w naszym regionie było, czy może jest, najwięcej wiatraków w kraju, ponad 270, a jeśli chodzi o elektrownie wodne, zajmujemy 6. lokatę, jest ich ponad 50. I to pytanie do pana Mariusza Leszczyńskiego, co sprawiło, że jesteśmy wiatrakowymi potentatami? Tak bardzo hulał nas wiatr, no czy były jakieś zachęty do tworzenia farm wiatrowych?
Nie. Jeśli chodzi o po prostu wieczność, mamy, jak rozmawiałem z właścicielami takich firm, które zajmują się instalacją takich farm wiatrowych, chodzi o to, że wiatr jest równy, nie chodzi o to, że wieje bardzo, ale rzeczywiście jest wiele dni w roku, często nawet 3/4 roku, kiedy wiatr jest powyżej prędkości takiej, że rzeczywiście jest to po prostu opłacalne. Dlatego przez ostatnich 5-6 lat bardzo wzrosła ilość tej energii obecnie to jest prawie 700 MW i sprostuję, nie jest 200 sztuk, tylko jest około 700 sztuk, w sensie, tak, 700 tych elektrowni.
Ja miałem może dane o przyłączach. Być może o turbinach.
A ja mówię o takich, o turbinach. To jest około 680-700 sztuk w tym momencie w województwie.
A jak to wygląda w powiecie brodnickim? Jest duże zainteresowanie instalacjami, tymi małymi, ale i większymi, Radosław Koi.
Tak, proszę Państwa, jest dosyć duże zainteresowanie. Na co dzień spotykam się z wieloma pytaniami na temat możliwości pozyskiwania energii odnawialnej, na temat finansowania, zdobywania środków finansowych na budowę tego typu instalacji. W szczególności mieszkańcy interesują się energią pozyskiwaną, energią słoneczną, energią geotermalną, energią wody oraz energią z biomasy. No, powiat brodnicki ma charakter rolniczy, więc ta biomasa tutaj jest, może być nawet tym elementem w pozyskiwaniu energii odnawialnej elementem dominującym.
O tym, w jaki sposób poszczególne instytucje mogą pomagać, jeszcze porozmawiamy. Zatrzymamy się na moment przy tych wiatrakach. Budowa zawsze to jest taka sprawa budząca emocje u mieszkańców. Pytanie do Mariusza Leszczyńskiego. Jak pogodzić budowę takiego kolosa z otoczeniem, z krajobrazem, z interesem mieszkańców? To chyba nie jest łatwe.
Tu jest problem efektu skali, bo u nas, nasze województwo na przykład zawsze porównuje w takim przypadku z województwem zachodniopomorskim. To jest lider, jeśli chodzi o moc i ilość w ogóle farm wiatrowych w Polsce. Tylko że tam są duże gospodarstwa, tak zwane PPGR-owskie. Teraz oczywiście są w większości prywatne, ale chodzi o to, że zabudowa jest skupiona. Nie ma takich rozproszonych punktów, gdzie są co chwilę jakieś zagrody czy zabudowa i wtedy takie problemy, jak u nas występują dosyć często w wielu gminach, czyli takie konflikty lokalne, jeśli jak inwestor po prostu przychodzi na przykład z propozycją inwestowania, jest ich mniej. A u nas de facto każdy, nawet 5-3 sztuki od razu powodują rzeczywiście pewne problemy, bo 500 metrów, 600 metrów i już coś jest. A to jest kilka domów, a to jakieś gospodarstwo. I tu jest problem. Trochę jest po prostu zbyt dużo rozproszonej zabudowy. Mamy niewielkie gospodarstwa, często dosyć wydajne, ale niezbyt duże, 15-20 hektarów. To jest za mało, żeby spokojnie na przykład taką farmę 20-30 sztuk umieścić, żeby nie było takich konfliktów u nas w regionie.
A obszar naszego województwa już się nasycił? Czy są jeszcze miejsca, gdzie mogą powstawać duże instalacje? Bo Państwo wprowadziliście sporo obostrzeń, prawda? To nie jest tak, że można wszędzie budować.
Obostrzeń, teraz bardziej taka jest łagodna perswazja. Po prostu rozmawiamy, staramy się przekonywać, żeby zrobić to jakby tą skalę odpowiednią. Wiadomo, że inwestor chce jak najwięcej. Mieszkańcy znowu chcą mieszkać w terenie, gdzie jest ładnie i spokojnie. Są pewne tereny w zachodniej części województwa, gdzie te gospodarstwa są większe. Tam właśnie jest najwięcej tych gospodarstw PPGR-owskich o dużej powierzchni i tam rzeczywiście jest, powiedzmy, większa szansa, żeby coś z pewną mniejszym ryzykiem konfliktów społecznych lokalizować. Powiat Sępoleński, ale to mówię, to i tak jest, zależy od lokalnych uwarunkowań, zawsze trzeba rozmawiać z lokalnymi społecznościami, wręcz w sołectwach i wtedy się unika takiej sytuacji. Jeśli tych rozmów nie ma, no to wtedy rzeczywiście obserwujemy takie dosyć niefajne sytuacje.
A jakie są ograniczenia? Ile musi być metrów od wiatraka do zabudowań?
Prawnie to obecnie obowiązuje ustawa, tak zwana wiatrakowa, nie pamiętam nazwy w skrócie, wiatrakowa i rzeczywiście jest tam pewne obostrzenie. Z tego co kojarzę jest chyba 10-krotność wysokości wiatraka, tak, łącznie ze śmigłem. Tylko teraz chyba była nowelizacja i działa to w jedną stronę, bo jeszcze jakiś czas temu działa chyba w dwie strony, czyli odległość domu, zabudowy od wiatraka i wiatraka od zabudowy. Teraz to chyba jest tylko, jeśli ktoś chce postawić nowy wiatrak, nową elektrownię wiatrową, to rzeczywiście musi tą odległość zachować, a w drugą stronę to chyba jest teraz jakaś kwestia właśnie dogadania się z tymi społecznościami lokalnymi. Jeśli społeczności lokalne wyrażą zgodę, to chyba nie ma już takiego sztywnego trzymania się tych 10-krotności wysokości, a to jest przecież około 1,5 km, no to u nas w regionie jest, byłoby bardzo problematyczne, żeby cokolwiek w ogóle postawić.
Biogazownie to także instalacje wytwarzające czystą energię. One także budzą lęk wśród mieszkańców, generują protesty. Jest się czego obawiać, Adam Piszczek?
Myślę, że nie. Przy biogazowniach należy zwrócić uwagę, że ten, który inwestuje w biogazownię, dobiera tak technologię, aby substrat był odpowiedni i żeby nie budziło to kontrowersji, jak było to w biogazowni w Liszkowie, w powiecie inowrocławskim.
Być może słuchacze pamiętają, bo tam były głośne protesty uzasadnione, bo faktycznie ta instalacja była źle zaprojektowana i była bardzo uciążliwa dla mieszkańców.
Tak, zgadza się. To były protesty trafione z tego względu, że ten, który prowadził biogazownię, nie dobrał odpowiedniego substratu do tej technologii. Substraty były zwożone z dalekiej odległości, substraty były, powiedzmy, na pryzmie zwykłej gdzieś składowane i to psuło się po prostu, wytwarzając jakiś...
Pan, że te instalacje są coraz bardziej nowoczesne i już nie ma takich problemów?
Tak, zgadza się. To jest coraz bardziej jednolity twór, który funkcjonuje jak w dobrym szwajcarskim zegarku.
Teraz chwilę przerwy. Po piosence porozmawiamy o tych instalacjach bardziej dostępnych dla przeciętnego Kowalskiego. Porozmawiamy o finansowaniu. To jest Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK. Wracamy za 3 minuty.
Przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy pewnością obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Wszystkim, czego chcę, tak bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko. Mam zmyślony świat, nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii. No, budować czy nie budować? Wiele osób myśli o odnawialnych źródłach. Te instalacje są wciąż jednak stosunkowo drogie. No i pytanie, czy taka instalacja może się opłacić? Jeśli tak, to w perspektywie ilu lat, Radosław Koi?
Proszę Państwa, z mojej obserwacji wynika, że są to opłacalne instalacje, niemniej należy wziąć pod uwagę koszty inwestycyjne oraz sytuację. Chodzi mi o ewentualne niedobranie instalacji do danych warunków.
Co to znaczy na przykład?
Na przykład instalacje związane z produkcją energii wodnej. Czasami dobieramy daną elektrownię wodną do cieku wodnego, do natężenia przepływu wód, który absolutnie nie zapewnia nam osiągnięcia zysków na tej elektrowni. Tak samo biogazownie, które mogą być przewymiarowane, bądź też zbyt mały rynek zbytu dla plantacji biomasy, którą ktoś zaczął uprawiać i chciałby z tego czerpać zyski.
Na co może liczyć ktoś, kto chciałby zainwestować w OZE? To pytanie do pana Przemysława Mędkowskiego z Biura Planowania RPO. Są unijne pieniądze na takie instalacje? Dla małych, dla dużych? Jak to wygląda?
Takie pieniądze są jak najbardziej. Mamy w naszym regionalnym programie operacyjnym dedykowane działanie, to jest działanie 3.1, które ma na celu wsparcie wytwarzania energii z OZE. Tylko trzeba zaznaczyć jedną rzecz. My podzieliliśmy w naszym programie wsparcie tego obszaru OZE na kilka aspektów. Pierwszy aspekt to wsparcie instalacji OZE, czyli takich małych, średnich instalacji, bo ponieważ duże instalacje są wspierane w ramach z poziomu krajowego. Drugi obszar to są mikroinstalacje i to właśnie dotyczy najbardziej osób fizycznych, tak, czyli nas tutaj mieszkańców. No i dodatkowo chcemy wspierać różnego rodzaju projekty związane na przykład sieciami elektroenergetycznymi dostarczającymi energię z OZE, sieciami ciepłowniczymi dostarczającymi energię z OZE, czy też instalacje do produkcji biopaliw i biogazu. Ale w tym momencie trwa u nas konkurs na mikroinstalacje, jest oceniany. Do końca września mamy poznać wyniki. Zobaczymy, jak to wszystko tak naprawdę będzie wyglądać, ponieważ wiemy, że no, dosyć dużo problemów jest tutaj z aspektami prawnymi w tych kwestiach. Ale taki konkurs, tak jak mówię, został ogłoszony. Drugi przewidujemy w grudniu tego roku. Łącznie chcemy w tym momencie na to wydać około 10 milionów euro, czyli no ponad 40 milionów złotych.
I to pytanie do Moniki Pawłowicz. No właśnie, mikroinstalacje. Cóż to takiego jest i jakie są te prawne wątpliwości? Faktycznie potencjalni użytkownicy zgłaszają się z pytaniami do was?
To znaczy, powiem tak, panie redaktorze, gdyby dzisiaj pan chciał założyć instalację, obojętnie jaką, związaną z odnawialnymi źródłami energii, to poradziłabym po pierwsze skontaktować się z wojewódzkim funduszem, ale z zespołem doradców energetycznych. Oznacza to, że w ramach tej perspektywy, w której jesteśmy unijni, znalazł się dosyć duży budżet na stworzenie w całej Polsce, między innymi właśnie tutaj w naszym województwie, punktów, gdzie doradcy energetyczni, czyli osoby przeszkolone, wyszkolone, które mają wiedzę merytoryczną i informacje na temat możliwych dostępnych źródeł finansowania OZE, pomogą panu ewentualnie rozstrzygnąć pana niejasności albo poszukać takiego dofinansowania. Tylko jedna jest rzecz. Nowe zawsze budzi strach i każdy zdaje sobie sprawę, że to, co słyszy, to tak odbiera w stosunku do siebie, ewentualnie nie jest pewien. Ale jednak rozejrzyjmy się na rynku, co dla naszego aktualnego domu albo nowo budowanego domu jest dostępne, czy jakieś pompy ciepła, czy fotowoltaika, czy kolektory słoneczne, i z takimi informacjami przyjdźmy do zespołu doradców. To jest program, projekt doradztwa energetycznego i każdy z nas, to są 4 osoby z zespołu w województwie kujawsko-pomorskim, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, jesteśmy podzieleni terytorialnie, udzieli państwu informacji, czy telefonicznie, czy na spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu i czy mailowo.
Bo to jest na przykład tak, że inaczej projektuje się, czy myśli się w ogóle o instalacji, jeśli dom jest dopiero projektowany, czy będzie budowany, inaczej jak już jest, prawda?
Oczywiście, że tak, no bo podchodzimy kompleksowo do nowo budowanego obiektu, tak? Nie myślimy o pojedynczym aspekcie jak fotowoltaika, tylko myślimy sobie, gdyby pójść nowymi wymaganiami technicznymi i ocieplić budynek od samego początku na najwyższych parametrach, wybudować w ogóle w systemie pasywnym, to jak najbardziej odnawialne źródła energii tylko i wyłącznie tam mają rację bytu. I to jest, proszę pamiętać jedną rzecz, że wszystko jest dla ludzi i to jest, wiąże się nie tylko z aspektem ekologicznym, ale także ekonomicznym. Tutaj najważniejsze jest odpowiednie dopasowanie. Nie przywymiarowujmy instalacji, na tym nie zarobimy. Aktualne prawo mówi o tym, że prosumenci, czyli osoby, gdyby to uprościć, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby mają ją wytwarzać. Czyli wszystko, co wytworzymy, a nie zużyjemy, nie od odbierzemy, to nam przepadnie. Więc jeżeli ktoś sobie założył, że przewymiarowuje instalację i tym samym sprzeda tą energię, to mówię mu, że nie sprzeda jako osoba fizyczna.
No właśnie, a jeszcze do niedawna można było sprzedać, prawda? Była taka możliwość.
Znaczy to było tak, że ustawa o odnawialnych źródeł energii jak zaistniała, to rzeczywiście był pomysł na samym początku o tak zwanych stawkach gwarantowanych. Natomiast
na 15
ponad
lat
rok
na
temu... Tak, już ponad rok temu to zostało zmienione i powiem szczerze, jako użytkownik fotowoltaiki ten system, który jest aktualnie, lepiej nam się opłaca. Dlatego, że instalacje, które funkcjonują, tą sieć, do której są podłączone, traktują jako magazyn energii. Czyli nie inwestujemy w dodatkowe akumulatory, które są bardzo drogim elementem instalacji, tylko magazynujemy sobie tą energię właśnie w sieciach firm, które ją nam na stałe dostarczają i odbieramy w momencie, kiedy na przykład nasza fotowoltaika ją nie wytwarza, czyli na przykład w porze nocnej, tak? Odbieramy w zależności od wielkości instalacji w rozliczeniu 1 kWh oddana do systemu, odbieramy albo 0,8, albo 0,7, w zależności od mocy tej instalacji. Pytanie zaczęło się od tego, co to są te mikroinstalacje. Zgodnie z ustawą mikroinstalacje to są te wszystkie instalacje do 40 kW. I przy rozliczeniu, jak mamy instalacje do 10 kW, odbieramy sobie 0,8 kWh za oddaną 1 kWh, a w instalacjach powyżej 10 kW do 40 w rozliczeniu 1 do 0,7. I proszę mi wierzyć, że jeżeli odpowiednio dopasujemy, odpowiednio przemyślimy nasze użytkowanie w domu, to rzeczywiście to są technologie, które się opłacają po prostu. Mówię, to nie jest tylko aspekt ekologiczny, to jest również aspekt ekonomiczny. Długoterminowo to będziemy, docenimy aspekt ekologiczny również. To jest mikroklimat planujący w naszym domu. To jest kwestia braku zanieczyszczeń odpowiednie właśnie dla alergików i nie tylko. Tylko to są kwestie, które już docenimy w dłuższym terminie. Natomiast w krótkim terminie, proszę mi wierzyć, że przy rozliczeniu rocznym za energię elektryczną docenimy to pod kątem ekonomicznym na pewno. Tylko jedna jest kwestia. Musimy się tym zainteresować, usłyszeć kilka firm, kilka ofert przejrzeć i z taką informacją ewentualnie się zgłosić do doradców energetycznych, dlatego że my za Państwa nie znajdziemy najlepszej oferty. Natomiast jeżeli do nas Państwo się zgłoszą z znalezionymi ofertami, to jak najbardziej wspomożemy w wybraniu albo dodamy jakieś informacje, w co warto wejść, jak najbardziej. I pomożemy oczywiście znaleźć, dopasować źródło finansowania do danej inwestycji i dla osoby fizycznej, i dla spółdzielni, i dla wspólnoty, i dla samorządu, i dla przedsiębiorcy, obojętnie jak dużym jest, czy małym, czy średnim, czy dużym.
To jeszcze dopytam, Przemysław Mędkowski, pan mówił, no właśnie, że jest ogłoszony konkurs na mikroinstalację, ale... Wysłyszałem w głosie taką obawę, że to może się nie udać, bo są właśnie wątpliwości. Jakiej natury? Jakie wątpliwości mają potencjalni inwestorzy?
To się na pewno uda, tylko...
Troszeczkę bliżej do mikrofonu, jakby pan mógł mówić.
Uda się na pewno uda, tylko są oczywiście pewne problemy natury prawnej, ale no, to jest dosyć ciężka materia, szczególnie kiedy weźmiemy pod lupę taką materię, która się nazywa pomoc publiczna, ale to myślę, że to już należy do nas urzędników, ażeby się z tym wszystkim uporać. Dla mieszkańców jest najważniejsze to, że chcemy właśnie kierować konkursy na mikroinstalacje w taki sposób, ażeby te mikroinstalacje były instalowane głównie na budynkach osób fizycznych, tak? Czyli mieszkańców województwa, w mniejszym zakresie na budynkach publicznych. I biorąc pod uwagę wnioski, które do nas spłynęły, no wygląda to, że ten nasz cel jest osiągnięty, tylko teraz musimy poczekać właśnie na ocenę i mieć nadzieję, że wnioski zostały prawidłowo sporządzone i otrzymają dofinansowanie.
Rozstrzygnięcie do końca września. Jeszcze dopytam panią Monikę Pawłowicz, czy pani mówiła, no właśnie, jeszcze na początku była taka wizja, żeby móc sprzedawać nadmiar tej energii. Rok temu to się zmieniło. Czy ta taka płynność i brak stabilizacji to nie jest problem dla, no właśnie, dla całej tej branży? No, że ludzie, no jak rozumiem, ktoś kiedyś wybudował sobie większą instalację, to teraz już będzie tracił ten nadmiar, tak?
Ta płynność, brak stabilizacji chyba jest w każdym elemencie naszego życia codziennego i nie przypisujmy tylko to do odnawialnych źródeł energii. Tak naprawdę prawo na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat zmienia się w wielu aspektach. Natomiast jedna jest rzecz, to przewymiarowanie nie wynikało z tego, że ktoś przeczytał ustawę, tylko wynikało z tego, że ktoś bardziej dopowiedział sobie coś do ustawy. Założenie było od początku, że to ma być prosument. Prosument w to zbitka słowa pochodzącego od dwóch słów.
Producent i konsument.
Tak? Mm. Czyli mieliśmy jednocześnie wytwarzać i konsumować tę energię. Nie ma tam mowy o zarabianiu od samego początku. Więc no przykro mi powiedzieć, ale niestety osoby, które chciały na tym zarobić, które myślały, że na tym zarobią, chyba na własne życzenie trochę tracą, chociaż no nie chciałabym się negatywnie wypowiadać, natomiast proszę wziąć pod uwagę, że to stricte jest dla osób, które chcą na własne potrzeby wytwarzać i chcą z jednej strony zaoszczędzić, a z drugiej strony chcą, biorą pod uwagę ten efekt ekologiczny, czyli mikroklimat i własnego domu i najbliższego otoczenia.
Jeszcze dopytam Adama Piszczka. Z pana obserwacji, no ten brak stabilizacji trochę jest kłopotliwy, bo wy dostrzegacie w ODR-ze takie fale, jest boom na przykład na wierzbę energetyczną, po czym to mija, tak? Dlaczego?
Tak, zgadza się. No, boom energetyczny w roślinach energetycznych się zakończył z tego względu, że skończyły się dopłaty do roślin energetycznych. Był trend na wierzbę, na topole, na miskanty, na rośliny biomasę. Dopłaty się skończyły, skończyły się rośliny, produkcja tejże biomasy, ale zaczął się boom na kolektory słoneczne, na fotowoltaikę, też pamiętamy biogazownie, zaczęły się pojawiać.
I rolnicy są zainteresowani, tak? Powstają w gospodarstwach.
Tak, chociażby te biogazownie powodują coś takiego, że rolnik produkuje substrat do biogazowni, chociażby kukurydzę. I to jest dobry element dobrej współpracy między rolnikiem a biogazownią.
O dofinansowaniu i o możliwościach pomocy porozmawiamy jeszcze w trzeciej części audycji. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Wracamy po piosence. But for a while you were my autumn leaves, my summer sun, my winter freeze, the spring beneath my falling feet, the center of my gravity. When you were next to me, together we were harmony. The song a bird would sing for me, and for a while I did believe. Spend me your loving, spend me your loving, oh yeah. Spend me the problems, spend me the problems, you yeah. 'Cause I'm so sick and tired of trying to hide it. I've tried, and I'm done with pretending. My time I'm spending faking smiles, but for a while. When every word is critical, I try to fix it, but I can't seem to find the toe. My autumn leaves, my summer sun, my winter freeze, the spring beneath my folded feet, the center of my gravity.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii. No i powróćmy do rozmowy o pieniądzach. Monika Pawłowicz, są możliwości dofinansowania, nie wiem, kredyty, bezzwrotne pożyczki. Jak to wygląda?
bezzwrotne pożyczki każdy by chciał dostać, ale to tak różnie z tym bywa. Natomiast źródła dofinansowania są. Proszę tylko pamiętać, że są też momenty, kiedy one się kończą, kiedy zaczynają. I teraz jesteśmy w momencie, kiedy rzeczywiście jest koniec roku. Taki główny produkt Wojewódzkiego Funduszu dla Osób Fizycznych, program EkoDom, 31 sierpnia zakończył się nabór na to, o czym mówiliśmy, czyli odnawialne źródła energii, ale w połączeniu z termomodernizacją, czyli produkt o bardzo szerokim zakresie.
I w jakim zakresie można było dostać dofinansowanie?
Tutaj była mowa o pożyczce na 80% kosztów inwestycji z 30% umorzeniem, czyli maksymalnie 80% otrzymujemy, 20% wkład własnego i z tego kapitału pożyczonego 30% jest umarzane. I to jest to, co z Wojewódzkiego Funduszu mogliśmy otrzymać. I w ramach tego programu, który funkcjonował prawie rok, złożono do nas prawie 500 wniosków na około 18 milionów złotych, więc proszę mi wierzyć, zainteresowanie jest. I osoby, które chcą zrealizować, realizują to. Jesteśmy na etapie cały czas rozpatrywania wniosków i jesteśmy na etapie analizowania i tego programu, i poprzedniego, jeszcze z 2015 roku, to był program Prosument we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, bo tam też równie dużo środków zostało rozdystrybuowanych i wniosków złożonych. I kształtujemy ofertę na rok przyszły. Także wszystkich zainteresowanych na dzień dzisiejszy i ja zachęcam do szukania ofert tego, co chcą zrobić i spotkania się z zespołem doradców energetycznych. Dlatego, że jeżeli mam nadzieję, że od stycznia, z początkiem roku ruszą nowe programy w Wojewódzkim Funduszu, to żeby byli gotowi już do składania wniosków, żeby nie odkładali tego na ostatnią chwilę. A poszukiwanie jednak dobrej oferty i analizowanie niej, to nie jest kwestia tygodnia czy dwóch. Dokładnie.
Jest
także
z nami
to musimy, to podobnie jak projektowanie domu, tego nie zamkniemy w tygodniu czy w dwóch, tak? To jest jednak element, który będzie miał wpływ długoterminowo na naszą nieruchomość, więc warto to skrupulatnie przeanalizować.
Jest
ale
nami,
jak najbardziej.
Jest z nami Radosław Kowicz ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Z poziomu starostwa, w jaki sposób wspieracie potencjalnych użytkowników? Macie jakieś możliwości, narzędzia, finanse?
Pewne możliwości są, aczkolwiek nie są to możliwości finansowe, które są w dużym stopniu ograniczone. Raczej jest to reglamentacja korzystania ze środowiska, w tym również z instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wydawanie pozwoleń. Ale należy pamiętać, że w Starostwie Powiatowym w Brodnicy działa tak zwany punkt konsultacyjny, gdzie co tydzień gościmy pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj osoby zainteresowane, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć na temat linii finansowania pewnych przedsięwzięć ze środków Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego Funduszu, również na odnawialne źródła energii. Również Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w zakresie swoich możliwości i kompetencji służy informacjami na temat finansowania odnawialnych źródeł energii. Także proszę Państwa, zapraszam do starostwa w imieniu starosty do
cotygodniowych
spotkań.
Zdarza
tak,
się
jest zainteresowanie, oczywiście. Czasami są kolejki po kilka osób do punktu konsultacyjnego.
W jakim zakresie potencjalnym użytkownikom może pomóc Ośrodek Doradztwa Rolniczego?
Przeprowadzamy szereg szkoleń z zakresu energii odnawialnej. Chociażby uprawa banalne, ale uprawa roślin energetycznych. Tak jak już wspomniałem wcześniej, wierzba, topola. Teraz pojawił się nowy gatunek Oxytree, coś nowego. O tym będziemy też mówić na listopadowej konferencji w Przysieku. Szereg różnych spotkań, eventów. Także jesteśmy otwarci i współpracujemy z rolnikami.
Edukacja jest bardzo ważna. Staracie się także pomagać rolnikom, by w starciu na przykład z potężnym inwestorem, który chce na ich terenie postawić wiatrak, no umieli się zorientować, tak? W zawiłościach prawnych.
Tak, zgadza się. No, staramy się otworzyć, powiedzmy się, na problemy, którzy rolnicy się spotykają z inwestorem. Trafiają się dziwne jakieś zapisy w umowach. Staramy to się rozpatrzeć pod kątem danego gospodarstwa, danej osoby, tak żeby wszyscy byli zadowoleni.
Zdarzają się takie sytuacje, że rolnik nie wie, tak? Czy ta kwota za dzierżawę jest wysoka, niska, tak?
Tak, trafiają się też takie sytuacje. Staramy się to również dograć, aby faktycznie ten rolnik mógł ten pułap finansowy trochę podnieść.
Pytanie do Mariusza Leszczyńskiego. Jaki jest pomysł na rozwój instalacji korzystających z OZE w naszym regionie? To jest zadanie strategiczne?
Szczerze mówiąc, chyba bardziej z punktu widzenia krajowego jest to zadanie strategiczne, ponieważ no, region jako taki nie ma w statucie chyba samorządu województwa produkcja energii. Nie zajmujemy się tym. To jest jakby poziom krajowy. Inwestor wchodzi tam, tak jak tutaj była mowa, gdzie są warunki. Są warunki u nas do rozwoju rzeczywiście energetyki wiatrowej, jest dobre rolnictwo, czyli biogazownie, jest też bardzo duży udział rzeczywiście energetyki wodnej. W tym mamy duże te moce zainstalowane energii. Jesteśmy teraz drugim województwem w kraju, jeśli chodzi w ogóle o moc łączną, także warunki są. Ale prosument to jest zupełnie inny poziom, bo tu mówimy o prosumentach. To de facto wszędzie można instalować. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy to jest województwo zachodniopomorskie, czy śląskie, czy kujawsko-pomorskie. Pompa ciepła, czy kolektor przy tych technologiach obecnie, czy fotowoltaika, co kilka lat temu się mówiło, że duża elektrownia solarna to jest nieopłacalna w naszych warunkach w Europie Środkowej. A teraz się okazuje, że w Czernikowie powstała 4-megawatowa elektrownia i działa. Więc naprawdę wszystko się tak zmienia, że nie widzę tutaj problemów w instalacjach małych i mikro. Nie ma specjalnego podejścia do planowania czy jakiegoś kreowania tego. To się po prostu dzieje samo. Musi być opłacalność, tak jak tutaj pani wspominała i tutaj kolega z urzędu. Wystarczy, że jest odpowiednie wsparcie. Ludzie zaczynają kalkulować, zaczynają przy budowie nowych domów rzeczywiście to wszystko liczyć i to się zaczyna coraz bardziej opłacać, dlatego że energia jest po prostu droga. Więc mi się wydaje, że to jest kwestia czasu, kiedy ta waga nastąpi, znaczy ten poziom nastąpi energii, cen energii konwencjonalnej tak wysoki będzie, że nie trzeba będzie specjalnego wsparcia za, sądzę, 5 czy więcej lat i taki kolektor teraz kosztuje...
No właśnie, te ceny 3000, mocno spadają.
Tak, kolektor taki zwykły, co ostatnio mój znajomy instalował coś takiego. Na działce sobie postawił, na rusztowaniu, 3000 zł postawił kolektor w okresie wiosenno, jesienno, takim letnim, ciepła woda.
Bez problemu.
I to jest, po co mu wsparcie? To jest kwestia, no, ceny dwóch telewizorów, naprawdę.
Monika Pawłowicz, proszę bardzo.
Za instalację fotowoltaiczną, za 1 kW instalacji fotowoltaicznej cena była zaporowa praktycznie 8 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy w programie EkoDom, jak analizowaliśmy wnioski, to nie dość, że przy fotowoltaice mamy największą ilość złożonych wniosków, bo pewnie będzie około 40% tych wszystkich złożonych wniosków to jest fotowoltaika, to cena za 1 kW takiej instalacji to pomiędzy 4 a maksymalnie 6 tysięcy. Oczywiście znajduje też pan takie za 8 i 10 tysięcy, ale to są właśnie te oferty, które trzeba odrzucić, bo to są oferty po prostu nierynkowe i które wtedy tworzą instalacje nieopłacalne, nieekonomicznie uzasadnione, tak? Nieuzasadnione.
Poziom technologiczny bardzo wzrósł, zwłaszcza właśnie fotowoltaice w ostatnich latach. To jest niesamowity poziom. Cena, a wydajność tych instalacji to jest coś niesamowitego.
Pompy ciepła to jest też, coś, też. Co kojarzyło nam się tylko z gruntowymi, z odwiertami, tak, które są ogromnym kosztem. A teraz najbardziej popularne są pompy powietrze-powietrze, które tak naprawdę niewielkiej ilości skrzyneczka, wielkości skrzyneczka, którą montujemy i tak naprawdę w funkcjonujących już domach możemy to wykorzystać spokojnie.
Bardzo ważna jest analiza, informacja, edukacja. Kończymy już audycję. Na koniec jeszcze zaproszenia. Niebawem Dni Energii Odnawialnej w Brodnicy, panie Radosławie. Kiedy to spotkanie i czego będzie można się dowiedzieć?
Tak, proszę państwa, zapraszam 6 października w Brodnicy. Dni 9 to już są Dni Energii Odnawialnej w powiecie brodnickim. Tematyka: produkcja, magazynowanie, wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Będziemy gościli kilku wykładowców. Tematyka: sposoby magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, źródła finansowania, efektywności energetycznej oraz, i tutaj dosyć ciekawy, przyszłościowy temat, elektromobilność. Dodatkowo jeszcze planujemy wyjazd studyjny, także proszę państwa, zapraszam, zgłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
Ja połowa listopada, przysiek.
Tak, w przysieku 14 listopada, 13 forum energii odnawialnej. Serdecznie zapraszamy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Temat rzeka. Zachęcamy do szukania informacji, jeśli ktoś jest zainteresowany i korzystania z tych wszystkich punktów informacyjnych. Monika Pawłowicz, Radosław Koń, Mariusz Leszczyński,
Przemysław
Mędkowski i Adam Piszczek byli państwa i moimi gośćmi. Jest jeszcze Andrzej Krystek na koniec, który, no, kiedy Andrzej pojawia się w studiu, proszę państwa, to z pewnością nie są dobre informacje. Andrzeju, Andrzej zmachany. Na koniec informacja o wypadku, co się wydarzyło.
W momencie otrzymałem informację. Na drodze krajowej numer 15 między Toruniem a Brodnicą, tuż przed Brodnicą w miejscowości Niewierz, zderzyła się ciężarówka z wozem osobowym. Dwie osoby zginęły. Droga jest zablokowana i w związku z tym najbliższy objazd proponuję przez Bobrowo. Od Małek do Bobrowa i potem do Brodnicy.
Tragiczny wypadek pod Brodnicą to krajowa 15 przez Bobrowo, tak?
Tak.
Objazd. Ważna informacja do tych tragicznych doniesień. Będziemy powracać oczywiście w naszych serwisach informacyjnych. Dziękuję Państwu. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.